ci ludzie od marketingu, to oni w ogóle nie wiedzą, czego rynek oczekuje, tworzą jakieś treści, nie wiadomo skąd. Winowajcą jest trochę dział sprzedaży, ponieważ to on ma te informacje, ale nie przekazuje ich dalej. Oba działy powinny mieć wspólne spotkanie i informować się nawzajem o inicjatywach, które podejmują. Jest ten stary cytat, że co jest mierzone, to się realnie dzieje. Ja bym go uzupełnił o takie spostrzeżenie, co jest dyskutowane, pozwala na zmianę. Dziś opowiem Ci o 5 najczęstszych powodach, dla którego współpraca między działami marketingu a sprzedaży się nie układa. Zaczynajmy. Dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. I dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią sprzed tytułowych napisów, czy jakkolwiek to określić, porozmawiamy sobie o tym, dlaczego najczęściej współpraca między sprzedażą a marketingiem się nie układa. I uwaga, na sam początek bardzo ważne zastrzeżenie. Ominiemy sobie całkowicie najczęściej wskazane, już takie niemalże anegdotyczne, humorystyczne i stereotypowe powody, które są wskazywane, kiedy pada taki temat. I pewnie wielokrotnie słyszałaś, albo z Twoich ust padało, że marketing coś przekazuje, a dział sprzedaży tego nie robi. Albo że marketing robi za dział dla ulotek i nikt go nie traktuje poważnie. Albo że marketing generuje leady i potem mówi do działu sprzedaży, że oni ich nie domykają, a tamci w odpowiedzi mówią, nie, to wy generujecie słabe leady. Są dalej sytuacje, czy dalej firmy, w których takie problemy występują, ale nazwijmy je problemami poziomu pierwszego. A tymczasem ja dzisiaj chciałbym skupić się z Tobą na przykładach problemów głębszych i dopiero ich zaadresowanie może rozwiązać sytuację. Będzie ich kilka. Za każdym razem mam dla Ciebie jakąś anegdotę, jak to u mnie, która pokazuje, jak wygląda taki problem w działaniu i na szczęście jakąś potencjalną propozycję rozwiązania. Także idziemy od razu do rzeczy. Problem numer jeden, z mojej perspektywy chyba najważniejszym, jest brak wspólnych procesów. Żeby Ci ten problem wytłumaczyć, opowiem Ci o jednej firmie usługowej, z którą miałem okazję działać, która postanowiła, zgodnie z panującą modą, zorganizować webinar. Być może zauważyłeś bądź zauważyłaś, że tak w ostatnich 2-3 latach bardzo mocno się w polskim marketingu rozepchała łokciami mechanika bezpłatnej konsultacji. Czy to na stronie internetowej, czy właśnie w trakcie jakiegoś webinaru, bardzo często oferowane jako wezwanie do działania jest, żeby ktoś się zapisał na bezpłatną konsultację, będącą tak naprawdę rozmową sprzedażową z ładniejszą nazwą, bo te konsultacje częstokroć mają tyle wspólnego z konsultacjami właśnie, co konsultant w salonie Playa z byciem konsultantem. Jest to po prostu ktoś, kto ma za zadanie jakiś produkt Ci zaoferować. Mniejsza o to. Mechanika jak mechanika bywa całkiem skuteczna i dział marketingu we wspomnianej firmie stwierdził właśnie, że zaplanuje webinar i żeby ten webinar nie był tylko materiałem edukacyjnym, ale również potencjalnie przełożył się na większą liczbę leadów, to będzie się kończył wezwaniem do działania i zapisami na bezpłatną konsultację. W teorii wszystko brzmi świetnie, natomiast na poziomie egzekucyjnym całość się niesamowicie wręcz posypała. O co chodzi? Wyobraź sobie, że faktu wprowadzenia mechaniki bezpłatnej konsultacji, które to później konsultacje mieli prowadzić, uwaga, ludzie z działu sprzedaży, nikt nie omówił bezpośrednio z działem sprzedaży. Wyobraź więc sobie dalej, że jesteś handlowcem w tej firmie i takim standardowym procesem czy standardową liczbą leadów, którymi zajmujesz się miesięcznie, takimi nowymi dochodzącymi, jest około 30-40 potencjalnych zapytań. Oprócz tego oczywiście wszystkie te, które masz już wcześniej w procesie, a że cykl sprzedaży trwa między 30 a 40 dni, to generalnie jest na czym pracować. I pewnego pięknego dnia budzisz się z informacją od działu marketingu, że wiecie co kochani, wczoraj mieliśmy webinar. Na tym webinarze padła propozycja bezpłatnej konsultacji i zapisało nam się, bo nie wprowadziliśmy żadnego limitu, 40 chętnych firm. I generalnie dobrze byłoby, żebyście się szybko z nimi skontaktowali i te konsultacje odbyli. Dzięki pa! I to jest niemalże komplet informacji, które ci członkowie zespołu łącznie z kierownikiem sprzedaży dostali. I zabrakło wszystkiego, co żywe i możliwe. Po pierwsze, moce przerobowe. Każdy z tych handlowców ma swoją zaplanowaną pracę, biorąc pod uwagę, że były 4 osoby w dziale, to nagle dostaje każdy plus 10 potencjalnych leadów ekstra. Po drugie, proces pracy. Najprościej rzecz ujmując i dzieląc, zupełnie inaczej pracuje się z tak zwanym leadem przychodzącym. Kimś, kto sam siebie od razu bezpośrednio pyta o twoją usługę. Inaczej się pyta, inaczej się pracuje z kimś, do kogo to ty się odzywasz w sprawie potencjalnej współpracy. A taki lead z bezpłatnej konsultacji jest poniekąd pomiędzy. Umówmy się, osoby, które zapisują się na tę bezpłatną konsultację, już też rozumieją, że bardzo często jest to pewna wersja demo potencjalnej współpracy czy usługi realizowanej przez daną firmę, no ale muszą zostać do tego przekonani. Co oznacza, że nie dość, że dostałeś nagle plus 10 tematów więcej do obrobienia, to jeszcze nie masz żadnego procesu, bo nikt cię do tego nie przekonał, w jaki sposób z tymi osobami współpracować. Na szczęście w tej firmie dział sprzedaży wziął za bary ten temat i ze wszystkimi tymi firmami się skontaktował. I tę konsultację odbył. Wymagało to wiele organizacyjnych fikołków i szapoba dla zespołu, natomiast finalnie się to udało. Tylko że podsumowując cały proces i całą serię tych bezpłatnych konsultacji, dział sprzedaży wrócił do swojego kierownika i potem do kierownika marketingu strasznie zdemotywowany. Bo spora część tych potencjalnych klientów przyszła na bezpłatne konsultacje i od samego początku, co swoją drogą bardzo szanuję, mówiła coś w tym stylu. Ja tu jestem tylko po darmową wiedzę, była taka propozycja, więc się zapisałem. Niech mi pan teraz, pan pani powie to, to, to i tamto i jakby co, to nie jestem zainteresowany żadną współpracą. Będąc potencjalnym handlowcem, ciężko nie być zdemotywowanym po czymś takim, bo uznajesz wówczas, że zmarnowałeś czas. Sęk w tym, że ten proces i ten cały projekt jest projektem, który rozpoczął się i ten webinar miał miejsce mniej więcej kwartał temu. Mnie udało się ustalić, że z tego webinaru i z tych darmowych konsultacji udało się osiągnąć sprzedaż 20% wyższą niż standardowo przez pojedynczego handlowca. Czyli ten webinar i te konsultacje finalnie zrobiły wynik, mówiąc kolokwialnie, jeszcze dodatkowego handlowca w zespole. Dział marketingu ma te informacje, udało nam się je zebrać, ale nie wrócił z nimi do działu sprzedaży. Co oznacza, że kiedy prawdopodobnie następnym razem pójdą do nich po podobnej prośbie i nawet z lepiej przygotowanym procesem, to trzeba będzie chwilę powalczyć właśnie z tym oporem. Czego zabrakło? Zabrakło, jak widzisz, wszystkiego. Zabrakło przygotowania merytorycznego, jak poprowadzić takie konsultacje, rozmowy o tym, czego się po nich spodziewać, rozmowy o tym, że prawdopodobnie skuteczność per jednostka będzie dużo mniejsza, bo jednak jest to inny sposób pozyskiwania potencjalnego klienta, więc zamiast standardowych 30-40% skuteczności może być ich 15-20 i to jest ok, i to jest troszkę wpisane w koszt organizacyjny tego webinaru. No i zabrakło tej całej bieżącej komunikacji. Jak coś takiego wobec tego zaadresować, jeżeli widzisz u siebie takie symptomy wynikające z braku wspólnych procesów? Po pierwsze, oba działy powinny mieć wspólne spotkanie i informować się nawzajem o inicjatywach, które podejmują. Dział marketingu o tym, że będzie ten webinar, co najmniej za kilka tygodni, bo przeważnie webinary promuje się kilka tygodni, wiedział z odpowiednim wyprzedzeniem. I gdyby tylko było spotkanie, podczas którego oba działy mówią, jakie planują swoje własne inicjatywy, i ten wątek byłby wypłynął, to można byłoby z wyprzedzeniem zadbać o wszystkie tego typu elementy. A drugim, bardzo ważnym wątkiem jest to, żeby edukować oba działy w zakresie zrozumienia tego, jak nomen omen działają. Twój dział sprzedaży nie musi rozumieć, jak działa marketing. I nie musi rozumieć tego, jak wygląda jakość leadów marketingowych, takich, które trzeba troszkę bardziej przekonać do tego, że generalnie współpraca z twoją firmą jest dla nich najlepszym rozwiązaniem. Inaczej się pracuje z kimś, kto wysyła maila na skrzynkę, chce z wami potencjalnie pogadać o współpracy, a inaczej z kimś, kto był na jakimś webinarze, pobrał jakiś materiał, czy nawet zapisał się na taką bezpłatną konsultację i to po prostu trzeba zrozumieć. A z drugiej strony, dział marketingu musi rozumieć, w jaki sposób wygląda praca z zespołem sprzedaży. Jak pracuje się z leadami, ile to trwa, iloma leadami jedyny handlowiec może się zająć, a co za tym idzie, ile możemy ich dostarczyć, żeby faktycznie w takim zdroworozsądkowym oknie czasowym, żeby nikt się nie zirytował, że na bezpłatną konsultację czeka teraz 2 tygodnie, będzie w stanie się z nim skontaktować. Czyli jak to mówiła chyba Elżbieta Jaworowicz, warto rozmawiać, prawda? Więc takie spotkanie będzie na pewno potrzebne. I z tego pierwszego punktu można by wysnuć wniosek, że oczywiście we współpracy marketingu ze sprzedażą winny jest oczywiście dział marketingu. Ale nie martw się, mam również problem numer 2 i tutaj winowajca będzie potencjalnie inny. Bo problemem numer 2, który ja diagnozuję bardzo często, to problem braku wzajemnej aktualizacji wiedzy. I opowiem Ci o dwóch przypadkach i z nich spróbujemy wysnuć wniosek, gdzie leży problem. Sytuacja numer jeden. Miałem kiedyś okazję pracować z pewnym centrum przetwarzania danych. W tym centrum przetwarzania danych to była duża organizacja, kilkadziesiąt osób, podpięte pod kilkusetosobową, jeszcze wyższą strukturę lokalnego parku technologicznego. Jednym z takich najważniejszych, jedną z najważniejszych inicjatyw marketingowych na prawie że rok było pozyskanie bardzo ważnej certyfikacji, nazywało się to bodajże Tier 3. Z perspektywy zarządzających oraz działu marketingu było to jedna z najważniejszych rzeczy, które będzie decydujące dla potencjalnego pozyskania ważnych korporacyjnych klientów, bo podenczas nikt jeszcze takiej certyfikacji w kraju nie miał. Był więc to potencjalnie mocny komunikat marketingowe. Pierwsze centrum przetwarzania danych w Polsce z taką istotną certyfikacją. Ja akurat na tych sprawach się nie znam, więc nie wiem, na ile istotna jest w ogóle taka certyfikacja, natomiast miałem okazję obserwować, jak ten proces wygląda. Dział marketingu, żeby to dopiąć, poza w ogóle kosztem pozyskania takiej certyfikacji, a za darmo to takiej rzeczy się nie uzyskuje, poświęcał mnóstwo czasów i zasobów, żeby to zrobić. Finalnie natomiast okazało się, że od momentu pozyskania tej certyfikacji, poinformowania o tym na stronie, przygotowania wszelakich materiałów promocyjnych i tak dalej, impact na sprzedaż był zerowy. Co więcej, to w tym momencie pojawił się feedback od zespołu sprzedaży, że potencjalni klienci, którzy są o tym fakcie informowani, nawet na to za bardzo nie reagują. I teraz nie mnie rozsądzać, czy to wynikało z faktu, że być może nawet znajomość tej certyfikacji w branży istotnej wśród potencjalnych klientów, z którymi były wówczas prowadzone rozmowy, nie była wystarczająco duża. Faktem jest, że dopiero w tym momencie pojawił się feedback od sprzedawców, że coś takiego nikogo nie interesuje. I zanim powiem, co o tym sądzę, historia numer dwa. Miałem okazję jeszcze jak tak z pół roku temu pracować z firmą, która sprzedaje taką usługę wirtualnej centrali telefonicznej. No i standardowo, jak to bywa, konsultantów raczej się zaprasza wtedy, gdy idzie niespecjalnie dobrze albo trzeba coś poprawić, a nie wtedy, gdy jest wszystko idealnie. Więc w tym wypadku problemem było to, że sprzedaż nie jest zadowalająca. Miałem okazję przeprowadzić taki warsztat z zespołem i zawsze w ramach takiego procesu warsztatów próbujemy na początek dojść do tego, jak obecnie zespół działa. Ma to swoje drugie ukryte dno, bo najczęściej podczas takiej rozmowy, na przykład z działem sprzedaży, diagnozuje się problem tego typu, że procesy sobie, ludzie sobie. Albo nie wszyscy są świadomi tego, jak firma w ogóle powinna działać, albo jest na przykład świetnie rozpisany w dokumentacji czy w CRM-ie proces, ale praksis życiowe sprawia, że potem handlowiec mówi, że no co prawda mam tu takie zaplanowane kroki, ale ja wiem, że powinienem to zrobić tak i tak. Miałem więc podobne nastawienie przychodząc do tejże firmy i nie pomyliłem się. Bardzo szybko okazało się, że w tej konkretnej organizacji na potencjalną rozmowę ze sprzedawcą można się zapisać na dwa sposoby. Pierwszy, po prostu wypełniając formularz kontaktowy gdzieś tam umieszczony na stronie, ze standardowymi polami: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, mail. A drugi, poprzez tak zwane umówienie się na prezentację demo. Czyli można umówić się z potencjalnym handlowcem, powiedzielibyśmy, na bezpłatną konsultację, nawiązując do punktu pierwszego, żeby zobaczyć, jak ten system działa od środka. Co ciekawe, zespół sprzedaży miał już w tej firmie, z uwagi na swoją skalę, wewnętrzny dział kontroli jakości, który zapytany przeze mnie, i część handlowców również to wiedziała, szybko wrócił do mnie z informacją, że w przypadku, w którym firma, czy też przedstawiciel firmy zapisuje się na tą bezpłatną prezentację, to sprzedaż jest zamykana w 40% przypadków. A w procesach, w których idzie to przez ten zwykły formularz kontaktowy, wynik jest o połowę gorszy, jest to 20%. Stąd prosty morał. Po zobaczenie tego systemu od środka jest kluczowe. I to, co wówczas wypracowaliśmy sobie z tymże zespołem, bo część handlowców była zdziwiona, że jest to aż tak duża dysproporcja, to że prezentacja rozwiązania od środka dzieje się tylko wówczas, gdy klient o nią zapyta. Albo gdy bezpośrednio na to zapisuje się podczas wizyty na stronie, albo gdy nawet zapisze się przez zwykły formularz, ale potem gdzieś w rozmowie wyjdzie, że a to może pokazaliby nam Państwo ten system od środka. Nie wszyscy handlowcy wychodzili z tego typu inicjatywą samodzielnie. Jak klient nie chce, to nie pokazywali. A okazało się to kluczowe. Natomiast, co było ważne w tym przypadku? Taka informacja nigdy nie została przekazana do marketingu. Dział marketingu prowadził po prostu działania, których zadaniem było nakierowanie ludzi na stronę. I teraz, mając za sobą te obie opowieści. Możemy postarać się dojść do tego źródła problemu na temat jakości treści marketingowych, które często powstają. Bo jak mam okazję rozmawiać z ludźmi sprzedaży, to z jednym z takich najczęściej powtarzanych mitów czy przekonań na temat pracy marketingu jest to, że ci ludzie od marketingu to oni w ogóle nie wiedzą, czego rynek oczekuje, tworzą jakieś treści nie wiadomo skąd, wymyślają coś pod jakieś słowa kluczowe z internetu, piszą w tych ulotkach, co im się wydaje. Ile razy miałeś bądź miałaś okazję rozmawiać z handlowcem, który prezentując nawet jakieś materiały, mówił coś w stylu, no tu mam taki folder, no to ale wie pan, to marketing przygotował, ja panu pani naprawdę powiem, jak to działa. I przeważnie wniosek jest taki, że no właśnie, marketing przygotowuje jakieś za przeproszeniem badziewie, a my tu mówimy, jak wygląda prawda. I winowajcą, wydawałoby się, jest dział marketingu. Moja perspektywa jest inna. W tym wypadku uważam, że winowajcą jest trochę dział sprzedaży, ponieważ to on ma te informacje, ale nie przekazuje ich dalej. W przypadku tej pierwszej firmy, Centrum Przetwarzania Danych, dział marketingu, wspólnie nawet z managementem, wymyślił sobie w cudzysłowie ten projekt pozyskania certyfikacji, szukając potencjalnych przewag konkurencyjnych dla klientów. Natomiast dział sprzedaży nie przyszedł z listą oczekiwań, kryteriów decyzyjnych i innych informacji dla klientów istotnych, albo nie przebił się z tą informacją wystarczająco mocno, tak żeby zmienić optykę zarówno managementu, jak i działu marketingu na to, na czym powinni się skupić w najbliższych tygodniach bądź miesiącach. Czy w tej drugiej, prostszej sytuacji, skoro wewnętrzny dział kontroli jakości oraz poszczególni handlowcy i ich kierownik wiedzieli, że prezentacja systemu od środka jest kluczowa w procesie decyzyjnym i pozwala wówczas zdecydować się na droższe oprogramowanie niż standardowe, a dział marketingu dalej kierował po prostu na zwykłą stronę internetową i wtedy potencjalny klient sam sobie wybierał, czy chce, czy nie chce, to kto tu jest winny? Gdyby sprzedawcy przyszli z taką informacją, dział marketingu wiedziałby, że o, to może w takim razie zróbmy osobny webinar, na przykład tylko z prezentacją tego systemu. Może zróbmy osobną stronę internetową albo jakąś w ramach testu, która nie będzie miała zwykłego formularza, która będzie mogła i będzie kierowała wyłącznie właśnie na taką wirtualną prezentację. W sensie dałoby się od tego insightu wygenerować mnóstwo potencjalnych taktyk marketingowych, które pomogłyby jeszcze być może poprawić ten wynik działu sprzedaży. Więc bardzo łatwo i często spotykam, bardzo łatwo się rzuca takie w cudzysłowie oskarżenia, albo bardzo często spotykam się właśnie z tym, że materiały, treści, generalnie działania marketingowe, które działy marketingu właśnie przygotowują, są oderwane od rynku i pozbawione znaczenia. Jeżeli mają być sensowne, to potrzebujemy tych informacji. My jako marketerzy w imieniu marketerów teraz mówiąc. Więc jak to potencjalnie rozwiązać? No cóż, odpowiedzią jest, na pewno się ucieszysz, więcej spotkań. I w tym wypadku mam na myśli taką procedurę comiesięcznego spotkania. Niech to będzie na początek nawet 30 minut, raz w miesiącu, gdy sprzedaż dzieli się nowymi obiekcjami klientów, które usłyszeli. Czy podsumowuje, jak często występują inne, jakie mają zdiagnozowane. Bo marketing może dzięki temu przygotować materiały, które będą je adresować. Dzieli się tym, czy zaszły jakieś zmiany w sposobie podejmowania decyzji. Czy trwają one dłużej, czy zaangażowane są nowe osoby, bo to może mieć wpływ na buyer persony i na to, do kogo potem marketing ma adresować swoje działania. Czy z rozmów wynika, że obserwują jakieś nowe trendy, oczekiwania na rynku, bo może właśnie taka certyfikacja pojawiłaby się jako potencjalne pytanie. A czy mają Państwo certyfikację taką i taką? I wówczas to jest dobre rozpoczęcie tego typu procesu u potencjalnych w dziale marketingu, żeby to pozyskać, jeżeli takie pytanie pojawia się wystarczająco często. Czy właśnie te wszystkie taktyki, która na przykład, który lejek sprzedażowy funkcjonuje u nas najlepiej? Więc jakkolwiek wszyscy wiemy, że chorobą wielu organizacji jest spotkanioza, o tyle czasami dobrze jest przynajmniej przez pierwszych kilka miesięcy przejść to w taki sposób, żeby te działy mogły ze sobą realnie współdziałać, nomen omen, i właśnie przejść taką intelektualną drogę. Przerywamy program, żeby nadać specjalny komunikat. Zarówno do mojej agencji marketingowej Digitalk, jak i do firmy doradczo-szkoleniowej Suasio nieustannie poszukujemy nowych osób, które mogłyby dołączyć do poszczególnych zespołów. W tej chwili rekrutujemy. to Digitalk, specjalisty od kampanii płatnych, szczególnie kampanii Google Ads. Jeżeli masz kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii Google Ads, od poziomu planowania ich strategicznie po udokumentowane doświadczenie w zakresie po prostu sukcesów dla e-commerce czy B2B, zachęcam do aplikacji, link oczywiście znajdziesz w opisie. Natomiast do Suasio obecnie poszukujemy konsultanta do spraw marketingu. Osoby, która będzie pracowała z naszymi klientami tydzień w tydzień, będąc swego rodzaju trenerem personalnym biznesu, osobą, która będzie odpowiedzialna za planowanie działań marketingowych, feedbackowanie planów w poszczególnych firmach i pomoc w optymalizacji tego, jak marketing od strony zarządczej o wykonawczą działa. I jednocześnie będzie to osoba, która w ramach naszej usługi marketingowego warsztatu otwierającego będzie w formie zdalnej prowadziła warsztaty właśnie dla firm, które pomogą im ułożyć działania marketingowe w sensowny plan. Jeżeli więc jesteś albo specjalistą, który szuka nowych wyzwań w fajnym miejscu pracy, albo osobą, która chciałaby rozwinąć bądź rozpocząć swoją karierę konsultingową, aplikuj. Linki do wszystkich ogłoszeń znajdziesz w opisie. Ale dobrze, żeby nie było, że ja tak tutaj albo próbuję punktować dział marketingu, albo próbuję punktować dział sprzedaży, umówmy się, że wina jest po obu stronach. Żeby to potencjalnie udowodnić, skupmy się na problemie numer 3, który diagnozuję, i tym problemem jest brak pełnego obrazu lejka jednego i drugiego, zarówno marketingowego, jak i sprzedażowego, czyli generalnie brak pełnego widoku na proces i myślenia o nim. I żeby ponownie zacząć od potencjalnej historii. Miałem okazję pracować z firmą, która sprzedawała oprogramowanie dla działów HR w dużych organizacjach. Rzecz oparta na grywalizację i nie tylko, mniejsza w tym wypadku, ważne było jedno. Ponieważ punktem dotarcia mieli być osoby decyzyjne i osoby będące członkami zespołów HR, a dane oprogramowanie postanowiło, w sensie przedstawiciele tego oprogramowania, oprogramowanie samo z siebie przecież nic nie postanawia, generalnie osoby, menadżerowie stwierdzili, że sposobem, taktyką, żeby potencjalnie to sprzedać, będzie po prostu kierowanie ludzi na wersję demo. Prosta, w tak zwanych SaaS-ach najczęstsza możliwa taktyka. Zapraszamy na spotkanie z prezentacją i potem próbujemy ci to sprzedać. Mamy więc proste wytyczne. HR-owcy i demo. Jakie zadanie zostało zlecone do działu marketingu? Poprosimy jak najwięcej demówek z działów HR. Więc dział marketingu to działanie realizował. Kampania odpalona, webinary, inne metody pozyskiwania tego i potem sprawdzanie, że mamy rzeczywiście osoby z działów HR, bo było to sprawdzone na poziomie formularza, z jakiej firmy to się zapisuje, jakie stanowisko spełnia oraz, że ma wersję demo i że demo się odbyło. Natomiast to oprogramowanie no szału nie robiło. Dział marketingu żył w przekonaniu, że robi wszystko dobrze. Ich kryterium było pozyskiwanie jak największej liczby wersji demo, ale nikt nie wracał do nich z informacją, czy te prezentacje, te wersje demo, jakkolwiek się w tym momencie przełożyły na to, że faktycznie mamy zamówione abonamenty, wykupione licencje na to oprogramowanie w firmach. I to jest chyba najczęstszy problem. Zadaj sobie, albo przemyśl, czy masz odpowiedź na mniej więcej takie pytanie. Kiedy ostatni raz miałeś spotkanie z działem marketingu, by omówić z nim nie tylko leady, które wpadają, ale również pokazać im, jak wygląda proces sprzedaży. Co się z nimi potem po kolei dzieje. Omawiasz spotkania, czy drugie pytanie, omawiasz spotkania sprzedażowe z handlowcami, albo twój kierownik sprzedaży je omawia i mówi, co tam się po kolei dzieje, feedbackuje. Czy kiedykolwiek w takim spotkaniu feedbackowym miał okazję uczestniczyć marketer i zobaczyć, o co ludzie pytają, na co się zwraca uwagę, jak się to odbija? Czy w ogóle oba te działy miały jakieś wspólne spotkanie, żeby zobaczyć, nawiązując do problemu numer jeden, co tak naprawdę te osoby robią. I wreszcie, czwarte pytanie. Kiedy rozliczyłeś marketing z wyniku na końcu procesu, a nie na jego początku? W wielu firmach marketing jest traktowany jako źródło generowania leadów, o czym mógłbym nagrać osobny odcinek, czemu właściwie nie jest to zasadne postawienie sprawy, ale dziś nie o tym. Jeżeli już chcemy rozliczać z jakiejś twardej metryki, to niech to będą metryki, które nie są tylko liczbą leadów, ale po prostu końcowym wynikiem. Ile udało nam się w tym wypadku sprzedać licencji oprogramowania? A nawet jeżeli nie chcemy ich z tego rozliczać, no bo załóżmy, że jest to kompetencją działu sprzedaży, dopnie bądź nie dopnie, to przynajmniej musimy wracać do nich regularnie z tą informacją, żeby wiedzieli, czy to się w ogóle dzieje we właściwy sposób. Co wobec tego musimy wprowadzić? Musimy wprowadzić wspólne wskaźniki sukcesu dla obu zaangażowanych działów. To, co proponuję zawsze, to wprowadzenie albo zrobienie jednorazowego spotkania, podczas którego przejdziesz z działem marketingu lejek sprzedaży, mając dostęp do CRM-a czy jakiejś wewnętrznej bazy wiedzy i omówisz z nimi lead po leadzie, tak jak się to omawia z handlowcami. Czy to jest właściwa firma, czy pasuje do naszej buyer persony, z którego miejsca przyszła, o co pyta, po to, żeby oni zobaczyli, jak się pracuje tam po drugiej stronie i na co się już zwraca uwagę, kiedy lead idzie dalej w procesie. Drugie rozwiązanie to przykładowe metryki, którymi myślę, że mógłbyś na początek się posłużyć. Na przykład nie tylko liczbą leadów, ale jaka była liczba spotkań z klientami. Bardzo często jest w firmach tak, że potencjalne zapytanie się pojawia, albo jakiś zapis na wersję demonstracyjną, a potem nikt na takim spotkaniu się nie stawia. Czyli ktoś zostawi numer telefonu, prosi o kontakt, a potem nigdy go nie odbiera. Handlowcy próbują kilka razy, a potem taki lead ląduje na spaleniu. Czy jest metryka, która coś takiego potencjalnie mierzy? Jedną z takich moich ulubionych metryk jest na przykład liczba spotkań z klientami spełniającymi warunki buyer persony. W naszym marketingu mamy taki podział na MQL-e i SQL-e. I już tłumaczę co i zacz. Pierwszym w ogóle, co mierzymy, to jest liczba kontaktów. Ile osób do nas wysłało zapytanie dowolnym kanałem, dowolnej treści. Na przykład czasami jakieś spamy, czasami jakieś przypadkowe wiadomości. Drugim jest liczba potencjalnych leadów. I to już jest mniej niż kontaktów, czyli takie wiadomości, po których potencjalnie widać, że może być z tego jakaś współpraca. Jak ktoś mówi, mam firmę, proszę o kontakt. Dał zerową liczbę informacji, ale jest zainteresowany usługą. Potem mamy MQL-e. MQL-e z angielskiego Marketing Qualified Leads. Leady kwalifikowane marketingowo. W naszej definicji są to wszystkie te leady, które spełniają założenia naszej buyer persony. Na przykład są e-commerce'em, który generuje co najmniej milion rocznie. Są firmą B2B z jakiegoś konkretnego segmentu i z konkretną liczbą pracowników i więcej. I tak dalej, i tak dalej. Czasami ta informacja jest już widoczna na etapie zapytania, bo ktoś wysyła maile, które wszystkie te informacje mają, a czasami, surprise, surprise, pojawia się to dopiero po weryfikacji przez handlowca, co oznacza, że dział jeden i drugi musi być cały czas w kontakcie. I wreszcie, później jest jeszcze SQL, Sales Qualified Leads. W teorii jest to samo, co to pierwsze, tam z czemu to rozdzielamy? Dlatego, że metody kwalifikacji sprzedażowej są inne niż marketingowej. W sprzedaży często funkcjonuje tak zwany akronim BAT, tak? Budget, Authority, Need and Time. Czyli czy ktoś ma potrzebę, czy ma budżet na współpracę zgodny ze twoimi stawkami, czy z osobą decyzyjną i w jakim czasie chce rozpocząć współpracę. I w tym momencie ja jestem w stanie zobaczyć, ile mamy tak zwanych SQL-i, osób gotowych rozpocząć działania tu i teraz i jeszcze mających na to odpowiedni budżet, żeby być w stanie dogadać się z nami. Ale z drugiej strony mogę mieć też inną informację. Mogę mieć informację, że wpadło bardzo dużo zapytań do nas od firm, które spełniają przyjęte przez nas kryteria, więc mamy bardzo dużo MQL-i, ale te osoby nie są gotowe na współpracę, nie spełniając któregoś z kryteriów kwalifikacji. Na przykład teraz tego nie potrzebują, chcą wrócić do rozmów, dopiero się rozglądają. Po co mi to? Bo jeżeli sprawdzałbym wyłącznie SQL-a, to mógłbym przyjąć, że kierunek marketingu, który przyjęliśmy, jest nieskuteczny. A tymczasem to nie jest tak, że my docieramy do niewłaściwych osób i rozmawiamy z firmami, które nie powinniśmy rozmawiać w tym scenariuszu. Rozmawiamy jak najbardziej z osobami właściwymi. Natomiast z jakiegoś powodu, czy inaczej, rozmawiamy z osobami, z którymi przyjęliśmy, że chcemy rozmawiać. Natomiast być może to wymaga zmiany buyer persony. Albo być może wymaga zmiany naszego cennika. W sensie nam już sama taka rozmowa daje nam kilka potencjalnych przestrzeni do dyskusji. Co jest moim głównym wnioskiem z tego punktu. Nie chcę powiedzieć, że mało istotne, ale nie najważniejsze jest to, na jaką metrykę się umówisz, że będzie mierzona i raportowana i wspólnie doglądana, opiekowana przez i dział sprzedaży i marketingu. Ważne jest to, jak będzie wyglądała dyskusja nad tymi punktami. Bo jeżeli nawet przyjąłbyś bądź przyjęłabyś to, co ja teraz powiedziałem odnośnie MQL i SQL za własne, i będziesz teraz na etapie po pierwsze dyskutowania i wprowadzenia tego w zespole, a później pierwszego czy drugiego feedback loopu, pętli feedbackowej, żeby zobaczyć, jak to się sprawdza, omawiać to, co wpadło, to mogą się pojawić właśnie takie dyskusje jak teraz. Zapisują się właściwe osoby, ale ci ludzie nie mają pieniędzy. Może musimy zmienić buyer persona. Myśleliśmy, że powinniśmy kierować się do dyrektorów HR i jednak potrzeba w tych organizacjach uderzać najpierw do IT, bo to oni mają większą siłę jeżeli chodzi o przebicie w zakresie nowego oprogramowania i tak dalej, i tak dalej. Jest ten stary cytat, że co jest mierzone, to się realnie dzieje. Ja bym go uzupełnił o takie spostrzeżenie, co jest dyskutowane, pozwala na zmianę. Aczkolwiek rym w tym wypadku absolutnie niezamierzony. I wreszcie problem ostatni. Problem ostatni, który wiąże się, tak spina w całość wszystko, co powiedziałem wcześniej, to jest chaos na poziomie współpracy kierowników. O co chodzi? Kiedyś już w tym programie opowiadałem o sytuacji, w której miałem okazję pracować z producentem zlewów granitowych. I jest to firma, która przez rok pracowała, dział marketingu w tej firmie, pracował nad projektem stworzenia nowej strony internetowej. Świetnej, pięknie wyglądającej, pięknie działającej, trochę za drogiej, temat na inną zupełnie okazję. Natomiast nowa strona i wszelkie działania na nią kierowane nie przełożyła się na to, co dla tej firmy miało być najważniejsze, czyli pozyskiwanie leadów. I w tej sytuacji pojawiłem się tam ja. Ja, który byłem trochę zdziwiony faktem, że firma tego typu skupiła się właśnie na nowej stronie internetowej, jako najważniejszym z perspektywy marketingu projekcie. Jak ktoś pracuje w segmencie producenckim, to wie, że raczej działa to tak, że to producent ugania się za potencjalną firmą, na której mógłby coś zrobić, niż w drugą stronę, przynajmniej na pewnych obszarach rynkowych. W każdym razie tak właśnie było tutaj. I tak prowadząc spotkanie, na którym był właściciel, szef marketingu, szef sprzedaży, no i po kilka osób z odpowiednich działów, próbowaliśmy dojść po nitce do kłębka, skąd ten pomysł się w ogóle wziął. I padło z moich ust pytanie, ile leadów wygenerowała poprzednia strona internetowa rok przed tą zmianą. I odpowiedź, która padła, mnie zmroziła i wszystkich na sali, bo było to jedno zapytanie. Swoją drogą zapytanie przypadkowe, z którego nic potem sprzedażowo nie wyniknęło. I obecny wówczas na spotkaniu właściciel i szef sprzedaży no mocno się zdenerwowali. Natomiast ja, występując trochę w roli adwokata z diaboli, byłem gotów bronić osoby z działu marketingu, ponieważ to spotkanie ze mną było pierwszym spotkaniem od kilku lat, na którym jednocześnie te trzy głowy poszczególnych działów były obecne. Do tej pory każdy trochę sobie rzepkę skrobał, pewnie z najróżniejszych powodów, jak to jest, nic w organizacjach nie dzieje się ze złej woli, raczej z powodu jakichś nawyków, czasami przypadku i tak dalej. Więc osoby z działu marketingu nie miały tych informacji, jak być może powinny działać, czy mogły po nie sięgnąć, pewnie mogły i tak dalej. Nie będziemy tego roztrząsać, to jest zbyt skomplikowane, żeby tak zero-jedynkowo ocenić, co było sensowne, a co nie było sensowne. Tak naprawdę po prostu problem nie był na poziomie osób, które pracowały w poszczególnych działach. Szczególnie w tym wypadku w dziale marketingu. On skutecznie i sensownie i w założonym nawet budżecie dowiózł to, co miał dowieść, nową stronę internetową i towarzyszące im działania. Sęk w tym, że na poziomie punktu wyjścia był to po prostu niewłaściwie wybrany projekt, jak na to, czego firma w danym momencie potrzebowała. A to, że ten projekt był niewłaściwy, wynikało z braku odpowiedniej współpracy i przegadania tematu przez poszczególnych kierowników, bo dział sprzedaży wymyślał sobie własne akcje, inicjatywy, promocje itd. i nie miał czasu na komunikowanie się z działem marketingu, więc ten zajął się sam sobą i próbował to rozwiązać po marketingowemu właśnie, a bez tego feedbacku i zrozumienia, co my mówiliśmy wcześniej, poszczególnych projektów po prostu nie dało się tego zrobić. I tak naprawdę, bo sprytna albo uważna osoba będzie pamiętać, że w tytule było, że mamy 5 problemów, to ten problem czwarty, który miał być ostatnim, on ma trochę bonusowy problem piąty, bo na koniec dnia odpowiedzialność za to, jak funkcjonują te wszystkie działy między sobą, jest odpowiedzialnością szefa szefów, właściciela albo zwierzchnika tych obu działów. Co oznacza, że potencjalnym z góry rozwiązaniem jest na przykład wspólne, ponownie, spotkanie, dajmy na to co 2 tygodnie, przed tobą lub innym zwierzchnikiem, czasami w organizacjach odpowiedniej wielkości, funkcjonuje już taka persona jak CRO, Chief Revenue Officer, osoba odpowiedzialna po prostu za wzrost przychodów, do której raportują oba te działy. W organizacjach do pewnego poziomu przychodów będzie to najczęściej właściciel. No i teraz pojawia się pytanie, czy masz wspólne spotkania z kierownikami obu tych działów, albo czy przynajmniej dbasz i pilnujesz obiegu informacji między nimi? Czy właśnie informują i ciebie, i siebie wzajemnie o wszystkich akcjach i inicjatywach? Czy druga sprawa, rzecz, którą najbardziej lubię i która jest taką paralelą do tego pierwszego problemu, o którym mówiłem. Wczorajszy fuck up, jutrzejszą procedurą. Czy jeżeli raz w twojej firmie była już taka sytuacja, że coś nie poszło po myśli, bo właśnie ktoś wymyślił webinar i zabrakło jego zaplanowania, to czy dopuszczasz, i to już w tym momencie jest twoja odpowiedzialność, do tego, że ten problem pojawi się ponownie. Bo jeżeli coś raz nie wyszło, należy to teraz skodyfikować, opisać i już przypilnować, żeby to się zadziało. Ostatnio mieliśmy taką sytuację w firmie, to już mogę też taką samokrytykę złożyć, w której potrzebowaliśmy nieco pozmieniać sposób działania systemu premiowego u nas. Co wynika z faktu, że otworzyło nam się kilka nowych nitek sposobów, w jaki potencjalni klienci do nas przychodzą. Poprzez różnego rodzaju audyty na żywo, właśnie konsultacje i tak dalej, i tak dalej. I ja poprosiłem w moim rozumieniu o prostą rzecz, żeby kierownicy poszczególnych zespołów realizacyjnych, specjalistów, Suasio, gdzie są konsultanci, sprzedaży i marketingu, dogadali między sobą, jak to zrobić. I potem tylko pytałem, jak tam, że niech do mnie przyjdą już z decyzją. I dowiadywałem się o kolejnych spotkaniach, które się odbywają. Tu menadżer jednego zespołu z drugim, tu ktoś tam. I sprawa się tak ciągnęła i ciągnęła, aż w końcu musiałem przyjść i powiedzieć, słuchajcie, co stoi na przeszkodzie, żebyśmy to dograli odpowiednim przygotowaniem na początku i jednym spotkaniem. Ale gdybym ja i Agata, którą z tego miejsca pozdrawiam, po prostu z tym komunikatem nie weszli, to być może o jeszcze jeden albo dwa tygodnie sprawa by się przeciągnęła, bo nie byłaby aż tak pilna, bo może jeszcze lepiej to potwierdzić na kilkanaście sposobów, a koniec dnia to my jesteśmy jako właściciele albo szefowie poszczególnych działów, zwierzchnicy odpowiedzialni za to, co po prostu będą te poszczególne zespoły robili. Czasami jest właśnie tak, że firma, chcąc nad tym wszystkim zapanować, potrzebuje po prostu zewnętrznego konsultanta, który pilnuje, co, jak i dlaczego robi. Bo ma na przykład świetnych wykonawców w poszczególnych zespołach, świetnych nawet kierowników, ale takich, którzy skupiają się na swoim zespole, a brakuje im kogoś, kto spina to w całość. I swoją drogą my właśnie w ramach konsultacji Suasio, jedną z usług, którą świadczymy, jest takie strategiczne panowanie nad procesem. Ja się czasami śmieję, że bycie konsultantem to jest swoją drogą bycie takim trenerem personalnym biznesu, który po prostu pilnuje tego, żeby plan był po prostu wykonywany i ma tą szerszą perspektywę i zadaje te pytania, na które przeważnie ludzie nie mają czasu. Wyszedł chyba długi odcinek. Jeżeli masz jakiś pomysł na inne potencjalne problemy działu marketingu i sprzedaży w ich współpracy, to czekam oczywiście na komentarze. Być może nagramy do tego jakiś suplement, jakiś appendix, cokolwiek bądź. Tymczasem na dziś bardzo serdecznie dziękuję Ci za uwagę. Do usłyszenia bądź zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pamiętaj, by subskrybować ten program w dowolnej aplikacji od YouTube'a po Apple Podcast, z którego słuchasz. A jeżeli chcesz być na bieżąco informowany czy informowana o nowych odcinkach, to polecam przede wszystkim zapisać się na newsletter, na którym regularnie wysyłam właśnie informacje o nowych epizodach i tego, i mojego drugiego programu, konkretnie o zarządzaniu. Tymczasem to wszystko. Do zobaczenia bądź usłyszenia raz jeszcze i cześć. Zdravствуйте! Witamy dzisiaj. Teraz będziemy rozpoczynali program Szczęść Boże. Eurocohos jest idealnym przykładem tego, że nieważne co pierdolisz, ważne, że masz głos dobry. Pójdę sobie chyba po wodę, wiecie? A mógł być, bo nie chce mi się dupska ruszyć.